Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałem podziękować z tego miejsca wszystkim tym, którzy byli zachęceniem do mojego dzisiejszego kazania, do mojej usługi. Prosili, żebym nie wymieniał z imienia, więc nie będę, ale jak są na tym miejscu, są, to dziękuję im bardzo za to, że zwrócili moją uwagę na ten fragment Bożego Słowa, znany fragment Bożego Słowa. Wydawałoby się, że czasami słyszymy coś po raz kolejny, ale wydaje mi się, że to, gdy Bóg kieruje nasze myśli na dany fragment, to ma coś do przekazania i jestem wdzięczny, że używa braci, którzy tu stają, którzy mówią i wiele razy osobiście mogę to odbierać i myślę, że każdy z nas osobiście może również czerpać z tego. Takie niesamowite jest Boże Słowo. Chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę swoją również przede wszystkim na Księgę Objawienia Świętego Jana. Ale nie bójcie się, nie na całą księgę. Myślę, że to jest temat niewyczerpany, nawet przez wiele osób, które by tu mogły stawać i mówić, bo jest tak niesamowicie wiele tematów. Nawet nie rozdział, ale fragment z Bożego Słowa, który gdzieś tam, powiedzmy, dzięki tym osobom, o którym rozmawialiśmy, o którym rozmawiałem, na nowo ożył i jakby Bóg na nowo pokazał mi właśnie to miejsce. O niezwykłości tej księgi można by wiele mówić i można by właściwie całe dzisiejsze nabożeństwo poświęcić temu, ażeby tylko powiedzieć, jak jest niezwykła ta księga, dlaczego jest tak niezwykła, co się kryje za tą niezwykłością, ale wiem, że wiemy o tym, gdy tylko do niej zaglądamy, to Bóg odkrywa niesamowite rzeczy. Jej kluczowy werset, choćby nawet z pierwszego rozdziału, 19 werset, który tak bardzo wyraźnie nam mówi, czego dotyczy sama księga, gdzie jej autor pisze pod natchnieniem Ducha Świętego: napisz więc, co widziałeś, co jest i co stanie się potem. A więc tak trzy wyraźne obszary czasowe, co widziałeś, co jest i co stanie się potem. I wiemy, że ta księga właśnie tak przeprowadza nas przez taki czas tego, co było, tego, co jest teraz i wprowadza nas w niesamowitość tego, co ma nastać, gdy możemy odkrywać wszystko to, co przed nami, albo wszystko to, co jeszcze czeka tych, którzy są, którzy może będą, którzy przyjdą po nas, bo wiemy, że o czasach wie tylko sam Święty Bóg. Ale w wspaniały sposób Duch Święty pokazuje nam to właśnie w tej księdze. A ja chciałbym zwrócić naszą uwagę dzisiaj na listy do siedmiu zborów, a specyficznie na jeden z tych listów, a mianowicie na ostatni list do zboru w Laodycei. I jakby głównym mottem do dzisiejszego słowa to fragment, który wiem, że dobrze znacie, 15 werset tego listu, to jest trzeci rozdział, 15 werset dokładnie, który mówi tak: znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. I kolejny: a także źletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Wiem, że znamy ten fragment Bożego Słowa. Bardzo mocne słowa, twarde słowa, ale chciałbym, abyśmy dzisiaj troszeczkę się pochylili nad tym, co zostało zapisane, bo gdzieś bardzo dotknął mnie temat letności. Temat tego, że możemy w swoim życiu jako chrześcijanie być letni. Możemy zdarzyć się sytuacja, mogą nadejść dni w naszym życiu, w którym ta letność się pojawi. Ona będzie widoczna albo nie chcemy, żeby była widoczna. Może nawet nie dopuszczamy takiej myśli, ale takie zagrożenie istnieje. Zmarły brat Michał Chydzik, gdy pisał swoją książkę, w której przybliża i wyjaśnia nam jakby te zakryte słowa Apokalipsy, gdy dotykał się listu do siedmiu zborów, to on tak w niesamowity sposób umiejscawia te listy z dokładnością do podania lat, gdzie te listy w historii umieścić, jeżeli tak bym mógł powiedzieć. I każdy z tych listów pokazuje nam to w swojej książce bardzo ciekawie, w jaki sposób on się wpisuje w historię, dokładnie od do. Bo ten eon Kościoła, do którego są skierowane te listy, do Kościołów, który trwa, to właśnie czasy, w których nam przyszło żyć. I ten ostatni z tych listów, brat Michał gdzieś tam ciekawie napisał, że można datować jakby ten list, rozpoczęcie tego okresu obowiązywania tekstu tego listu od roku 1905 do czasu pochwycenia Kościoła. Czyli gdzieś tam przyszło nam żyć w podobnych czasach. Możecie się ze mną nie zgodzić, możecie się z bratem Michałem nie zgodzić, ale wydaje mi się, że jestem o tym przekonany, że tak właśnie jest. Dlaczego? Dlaczego Pan kieruje tak mocne słowa do jednego ze zborów? Dlaczego pisze w ten sposób? Dlaczego dzisiaj chciałbym mówić o czymś takim jak letność? Czy w ogóle ona jest w Kościele? Przecież Kościół się rozwija, funkcjonuje, przecież to wszystko działa. A jednak myślę, że warto dzisiaj na to zwrócić uwagę. Laodycea. Troszkę takiego rysu historycznego, abyśmy mogli wejść w ten temat. Laodycea, miasto położone pomiędzy dwoma innymi bardzo ciekawymi miastami, miejscami, zostało założone w III wieku przed naszą erą przez Antiocha II. Największy rozkwit tego miasta przypada oczywiście na czasy rzymskie, bo to był czas, w którym to miasto niezwykle rozkwitło. Co więcej, jej położenie pozwalało na to, ażeby mogło funkcjonować, ponieważ znajdowało się ono na splocie trzech szlaków handlowych. I to powodowało, że w tym mieście właściwie niczego nikomu nie brakowało. Niesamowity rozwój, niesamowite bogactwo, to sprzyjało, że wszystko kwitło. Wiecie, był nawet taki czas, gdy to miasto zostało jakby obrócone w ruinę ze względu na pewne czynniki geograficzne, to co się stało, i zwyczajem było wtedy, że pomagano jakby z tego skarbca ogólnego, ażeby to miasto odbudować. To miasto było na tyle bogate, że oni odrzucili tą pomoc, powiedzieli, że sami sobie poradzą. Odbudowano to miasto. To też świadczy o tym, jakim było to miasto, jak zamożne było, jak niesamowicie funkcjonowało. Laodycea była specyficzna. Ona może nie była silna militarnie, ale jej egzystencja, to, że istniało, opierało się na kompromisie. I to była bardzo specyficzna rzecz, jeżeli chodzi o to miasto. Taka właśnie krótka charakterystyka. Miasto kompromisu. Na tym rozkwitało. Ono było znane z dwóch rzeczy, bardzo ciekawych rzeczy. Pierwsza rzecz była to, że w tym mieście produkowano czarną wełnę i to była niesamowicie droga rzecz, ponieważ tam hodowano jakiś tam specyficzny rodzaj owiec, który właśnie dawał taką specyficzną wełnę, czarną wełnę, i z tej wełny produkowano bardzo drogie, kosztowne szaty. W większości to były żałobne szaty. Drugą niezwykle ciekawą rzeczą, która również była w tym mieście, to to, że słynęła ze szkoły medycznej i w tej szkole medycznej wymyślono maść leczącą problemy związane z oczami. To takie dwie rzeczy, które są dosyć istotne, jak zobaczymy, też ze względu na to, o czym Pan Jezus mówi dalej w tym liście. Dlatego chciałbym takie może krótkie ciekawostki Wam podać, abyśmy też mieli pewien zarys tego, co jest dalej. Anioł zboru pisze do Laodycei. Gdybyśmy popatrzyli na samą nazwę Laodycea, to dwa słowa, które tworzą tą nazwę. Lao to ludzie, diceans to rządzący, czyli inaczej rządzący przez ludzi, rządzony przez ludzi. To jest dosyć specyficzna sprawa, jeżeli chodzi o nazwę tego miasta, dlatego też pozwoliłem sobie to powiedzieć. Pan Jezus, gdy pisze do anioła zboru w Laodycei, mówi w ten sposób. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Niesamowicie Bóg przedstawia tu swoją osobę. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy. To jakby taki jeden tytuł. I drugi, początek stworzenia Bożego. Jezus przedstawia samego siebie, podając tutaj jakby dwie takie fundamentalne prawdy, niezwykle ważne prawdy z punktu widzenia tego, co czytamy dalej. Dlatego, że gdy mówi o sobie, że jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, to możemy mówić o tym, że mówi o jedynej prawdziwej, niepodważalnej prawdzie. Jest prawdą i nie ma w nim żadnego zaćmienia. Co ciekawe, w tym mieście, jakim była Laodycea, istniał kult bożka, którego nazywano Men. I tutaj znowu bardzo fajna sprawa, jeżeli się temu przyjrzymy. Myślę, że niezwykle ciekawa również. Postawienie samogłoski A, albo jak ktoś woli według greckiego alfabetu alfa, przed jakimś wyrazem jakby zupełnie zmienia znaczenie tego wyrazu, pokazuje jego zupełne przeciwieństwo. Dla przykładu, to tak działa jak nasza partykuła przecząca nie. Wystawiamy ją przed jakimś wyrazem. I dla przykładu, na przykład sophos znaczyło mądry, natomiast asophos znaczyło niemądry. I zobaczmy, w jaki sposób Pan Jezus tutaj przedstawia samego siebie w tym pierwszym słowie, gdy mówi amen. Jaka ciekawa jakby gra słów, gdy mamy przeciwieństwo zupełnie tego, tej końcówki bożka men poprzez dodanie tego początku, jakim jest a. A więc Bóg mówi, że On jest całkowitym przeciwieństwem tego, co się tam dzieje. Bóg jest jedyną prawdą. On jest prawdą. I dalej w tych słowach mówi, jak czytaliśmy, to mówi ten, który jest wierny i prawdziwy. Ludzie mieli z tym problem. Zaczęli podważać tą prawdziwość. I gdy zastanawiam się nad współczesnymi czasami, gdy patrzę na to, co się dzieje wokoło, na coraz to nowe trendy, coraz to nowe bądź stare religie, które coraz to bardziej rozkwitają, gdy ludzie poszukują wszystkiego wokoło, a nie szukają Boga, to myślę, że ten tytuł, ten wstęp, to przedstawienie się w tym, co mówi Pan Jezus, jest niezwykle ważne dzisiaj. Jako ten, który jest wierny i prawdziwy, który jest jedyną prawdą i poza którym nie ma innej prawdy. Dlatego myślę, że ten tytuł przypisany, o którym mówi sam Pan, jest niezwykle istotny, abyśmy na niego mogli zwrócić tutaj uwagę. Nie ma innej prawdy poza Bogiem. On jest jedyną prawdą, a wszystko inne jest przeciwieństwem tego, o czym On mówi sam. Bardzo mnie urzekło to, w jaki sposób tutaj możemy o tym czytać. Początek stworzenia Bożego. I tu właściwie można by też wiele komentować, ale pozwólcie, że za komentarz posłuży nam fragment z listu do Kolosan z pierwszego rozdziału, który nam bardziej uwidatni może ten drugi tytuł naszego Pana, o którym czytamy. List do Kolosan, pierwszy rozdział, wersety od 15 do 20, gdzie czytamy. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na niebie i na ziemi, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. Ten drugi tytuł, który myślę tak obszernie wyjaśnia nam, list do Kolosan. Wiem, że mogłoby być jeszcze wiele innych fragmentów, ale wydaje mi się, że w tym odczytanym widzimy tą całą postać. Niesamowitość naszego Boga, tego, który jest alfa i omega, początek i koniec. Tego, o którym tutaj czytamy w tym wersecie, o którym mówimy z listu do Laodycei. Ten, który jest amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Jakże niesamowity sposób Bóg ukazuje się, w jak niesamowity sposób pokazuje nam swoją osobę, jak głęboko możemy sięgnąć i zobaczyć, jak niesamowitym i cudownym jest Bogiem. Zwraca nasz wzrok na swoją osobę, abyśmy zobaczyli tego, który jest jedyną prawdą. Jak mówiłem, Laodycea miała bardzo specyficzne położenie. Leżała pomiędzy dwoma innymi miastami, Hierapolis i Kolose. Dlaczego były tak specyficzne? Dlatego, że Hierapolis słynęło w tym czasach z ujęcia wody, gorącej, leczniczej wody. Natomiast Kolose było położone w obszarze, gdzie położenie tego miasta powodowało, że mieli lodowatą, czystą, krystalicznie wodę, która spływała z gór, które właściwie cały rok były ośnieżone. Pomiędzy tymi dwoma miastami, tak specyficznymi, leżała nasza Laodycea. Nie miała swojego ujęcia wody. Więc jak to Rzymianie wybudowali akwedukt, który dostarczał wodę z Hierapolis do Laodycei. Wiecie, wszystko by było dobrze i w porządku, gdyby nie długość tego akweduktu, który był ponad 6 kilometrów prawdopodobnie, i ta gorąca woda, która płynęła tym akweduktem do naszej Laodycei, w momencie, gdy docierała do jej mieszkańców, była po prostu letnia. I może znowu nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie specyfika tej wody. A mianowicie, gdy ona traciła swoją temperaturę, Gdy spływała po tym akwedukcie, jakby wypłukując z niego też pewne mineralne składniki, niosła ze sobą sól, cząstki wapnia. Gdy ona docierała do miasta, była letnia, właściwie nie nadawała się do spożycia. Ją można było pić gorącą, ale gdy ona była letnia, to powodowała u większości tych, którzy je spożywali, po prostu wymioty. I nie bardzo się do niczego nadawała. Z drugiej strony, patrząc na to, sami byśmy może logicznie popatrzyli, gorąca woda zawsze do czegoś się przyda. Zimna, lodowata woda też znajduje swoje zastosowanie, ale letnia no jest taka właściwie pomiędzy. No ni taka, ni owaka. Nie zawsze by nam odpowiadała. I taka też była ta woda, która tam docierała. Pan Jezus mówi, znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, abyś był zimny albo gorący. Możemy czytać wiele interpretacji wielu osób tego fragmentu. Wiele z nich pokazuje nam właściwie dwie skrajnie, które nie zawsze są dobre. Z jednej strony jest mowa o tym, że masz być gorący, bo to jesteś jako chrześcijanin, masz być cały czas gorący i mówią wtedy, że a ci, którzy są zimni, to są z tego świata. Myślę, że Pan Jezus pokazuje nam coś zupełnie innego tutaj. Pan Jezus mówi o tym, że my jako ludzie wierzący mamy być albo gorący, albo zimni. Dlaczego? Z jednej strony mogę być gorący i przez to, co robię, przez to, jaki jestem, co mówię, przez moje życie, moje zachowanie mogę zapalać innych do służby. Mogę powodować, że oni również z wielkim entuzjazmem będą podchodzić do tego, by być dzieckiem Bożym, by robić coś dla Boga, by działać, by egzystować, by po prostu rozpalać innych do tego, ażeby mogli się również spełniać w służbie, to bycie gorącym. Bardzo podobało mi się świadectwo brata pastora, który mówił o pewnych braciach w poniedziałek z naszego zboru, którzy byli tak mocno zapaleni po przeżyciach, które mieli w związku z wydarzeniami, w których brali udział, że od razu byli tak zapaleni do tego, żeby robić to u nas w zborze, i że wszystko wzięli na siebie. I to było dobre świadectwo tego, że gdzieś tam tak bardzo ich to zapaliło, że chcieli być użyteczni, chcieli zachęcać innych, chcieli zarazić tym innych, ażeby coś się działo. Z drugiej strony możemy być zimni, ale jak to? Być zimny? Tak. Możemy być zimni, bo jako zimni nie sercem, ale możemy przynosić ukojenie. Możemy być ukojeniem dla tych, którzy potrzebują ukojenia. Możemy być tymi, którzy przynoszą ochłodę wtedy, gdy sytuacje życiowe powodują, że staje nam się gorąco, że robi nam się gorąco, że coś nie idzie. Nasze słowo może być ukojeniem dla tych, którzy cierpią, dla tych, którzy przeżywają trudne chwile. Możemy być jak taki łyk ożywczej zimnej wody w gorący, upalny dzień. Takimi również możemy być. Z jednej strony gorący, ale też tacy, którzy są zimni i przynoszą ukojenie. Pan Jezus pokazuje nam zupełnie inną sytuację. Gdy mówi o tej letniej wodzie, to zwraca uwagę na to, co było w tym mieście, ale też pokazuje, że to jest chyba to, co najgorsze może przydarzyć się każdemu z nas, jako tym, którzy są naśladowcami Chrystusa, bycie letnim. Ktoś kiedyś powiedział, że to mi się spodobało, nie wiem, czy wam się spodoba, ale mi się spodobało, że bycie letnim to tak, jakbyś był taką gaśnicą z Boże. Myślę, że to jest taka dosyć dobra interpretacja tego właśnie obrazu. Z jednej strony mamy tych, którzy są gorący, którzy są zachęceniem, którzy przyjdą, powiedzą dobre słowo, ci, którzy są tacy energiczni i chcą cię zarazić tą energią. Macie takich ludzi, spotykacie takich ludzi, prawda? I od razu też również ciebie rwie, aby coś robić. Są też tacy, którzy przyjdą do ciebie, powiedzą dobre słowo, którzy pocieszą, którzy przytrzymają za rękę, podadzą rękę, którzy staną obok ciebie w modlitwie, może uronią z tobą łzę, którzy będą ukojeniem dla twojego cierpienia, dla twojego bólu. Ale wiecie, Słowo Boże mówi o tym, że są też tacy, przepraszam, takie gaśnice, którzy, wiecie, zaraz tak dobrze cię pocieszą, tak cię bardzo dobrze zachęcą, że właściwie nic więcej ci się już później nie chce. Że jeszcze bardziej ci się czasami chce płakać. Wszystko przeszkadza. To nie ta pieśń, to nie, to nie tak głośno, to nie to słowo, to nie podałeś mi dzisiaj ręki, a tak bywa, prawda? Czasami tak jest. I muszę tutaj na chwilę się zatrzymać i muszę na chwilę zrewidować swoje życie. I jeżeli w tym momencie patrzysz na mnie i myślisz, fajnie, ale to słowo nie jest do mnie, to chcę ci powiedzieć, że ktoś kiedyś powiedział, że jak tak pomyślisz, to znaczy to jest do ciebie. I myślę, że miał w tym wiele racji. Sam się na tym zapałem nieraz, że gdy tylko pomyślałem o tym, że a dobra, to słowo dzisiaj nie jest do mnie, to wiem, że powinienem zacząć od siebie. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, ale cytuję tutaj jednego z wybitnych braci, który tak właśnie powiedział. I myślę, że czasami tak właśnie jest. Warto się zastanowić, przez chwilę zatrzymać. Czy przypadkiem w tym wszystkim, co się dzieje, nie jestem takim właśnie zaciągniętym hamulcem? Nie jestem tym, który jest gorący, ani nie jestem tym, który jest zimny, ale w tej interpretacji, o której mówimy cały czas. Ale jestem taki letni. Coś mi przeszkadza, ktoś mi przeszkadza. To nie wygląda tak, jak ja bym chciał. To nie jest tak, co mi się wydaje. Powinno być inaczej. Ale Słowo Boże mnie zachęca do tego, abym był gorący albo był zimny. Aby moje życie przynosiło chwałę Bogu. Abym w moim zborze nie był efektowny, ale abym był efektywny. A to jest drobna różnica w tym wszystkim. I wiem, że to słowo mam odnieść do siebie. Wiem, że mam zastanowić się nad swoim życiem, ale zachęcam do tego, abyśmy mogli to uczynić wszyscy. Ten zbór, jego problemem było właśnie to, że myślał o sobie za dużo. Ci ludzie zaczęli myśleć o sobie więcej niż powinni. Dlatego tak mocne słowa. Pan Jezus mówi tutaj o odrzuceniu, gdy napomina. Mówi o tym, abyśmy zważyli na swoje życie, abyśmy zrewidowali swoje życie dzisiaj. Dlaczego dzisiaj? Dlatego, że ten list odnosi się także do mnie, do nas, dzisiaj współcześnie. I Bóg ostrzega od tym. Ostrzega przed tym, abyśmy potrafili trzeźwo popatrzeć, przyjrzeć się sobie w lustrze i zobaczyć, jakim jestem chrześcijaninem. Wiecie, wokoło możemy okłamywać wszystkich. Nawet w sobie możemy wmawiać różne rzeczy. Ale gdy staniemy przed Bogiem, już nic więcej nam nie pozostanie. Żadne wytłumaczenie, żadne słowo. Wszystko będzie widoczne. Te ukryte myśli, te niewypowiedziane słowa, te zatajone gesty. Nie chcemy być dzisiaj tą przysłowiową, której pozwólcie, że jeszcze raz to słowo, z gaśnicą. Obyś był gorący, obyś był albo zimny, ale abyś był użyteczny, abyś był zachęceniem, abyś był ukojeniem, abyśmy mogli wspólnie razem tworzyć Kościół dla naszego Pana, ten żywy organizm, bo każdy z nas jest jego częścią. Każdy z nas ma inną rolę, inne miejsce, jak czytamy w tym słowie, ale wszyscy jesteśmy cenni w Bożych oczach. Chcielibyśmy nabrać tej wartości. Chcielibyśmy skorzystać z tego, co Bóg nam dzisiaj oferuje, póki jeszcze mamy na to czas. Póki jeszcze Bóg daje nam tą możliwość. Ten kościół w Laodycei składał się w większości z osób bardzo zamożnych, samowystarczalnych. Ta specyfika położenia tego kościoła to powodowała. Tym ludziom niczego nie brakowało. A Pan Jezus mówi bardzo ciekawe słowa. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego mi nie potrzebuję, a nie wiesz, że się z pożałowania godzien nędzasz, biedak, ślepy i goły. Zupełnie inny obraz. Inny obraz ludzi, ich wyobrażenia, ich patrzenia i zupełnie inny obraz tego, co widzi Bóg. Tego, jak patrzy Bóg. Mieli niesamowity przywilej produkowania drogich, kosztownych szat. A Pan Jezus mówi o nich, jesteś biedak i goły. Mieli maść, która podobno leczyła w cudowny sposób oczy. A Pan Jezus mówi, jesteś ślepy. Czy się myli? Nie. Widzi zupełnie inaczej. Patrzy głębiej. On patrzy na serce, patrzy na to, co ukryte. Tak głęboko. To, co chcemy schować czasami, miejsca, w których nie powinienem być, rzeczy, o których nie powinienem mówić, tego, co nie powinienem widzieć, to gdy czasami może obracam się, czy nikt tego nie widział, nie słyszał, to wiedz, że jest ktoś, kto widzi i słyszy. nie popatrzyłeś w górę. Słyszeliśmy ostatnio ten przykład. To jest niesamowite. I Pan Jezus ma jedną niesamowitą radę. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział się w szaty białe. I zobaczmy kolejny bardzo mocny kontrast. Te szaty z tej czarnej, drogocennej, ziemskiej, bym powiedział w cudzysłowie, wełny i Pan Jezus, który mówi, ubierz się w białe szaty. Zupełne przeciwieństwo. Bóg oferuje coś zupełnie innego. Pan Jezus stawia z jednej strony to, co niebieskie, przeciw temu, co ziemskie. I do nas ciągle należy wybór. On do niczego nie zmusza. Pan Jezus mówi, radzę Ci, ofiarowuję Ci coś zupełnie innego, a Ty wybierz to, co ziemskie, to, co teraz, na chwilę, to, co może kosztowne, co wygląda dobrze, niesamowicie, o co się ludzie dopytują, czym się zachwycają, co powoduje, że chcą to mieć, co pociąga ich serce, czy to, co ja oferuję, tą białą szatę, nieskazitelną, czystą. Nabił mnie złota w ogniu wypróbowanego, aby się wzbogacił i przyodział, abyś nie był goły, jak czytamy. Abyś mógł stanąć przed Bożym tronem, przyodziany w to wszystko, co dobre, co miłe Bogu. I po raz kolejny to słowo zachęca do tego, aby zrewidować swoje życie. Zobaczyć. On pisze do Kościoła. On pisze do mnie, do ciebie, drogi bracie, droga siostro. On nie mówi do tych, którzy są na zewnątrz, ale mówi do tych, którzy są Jego. Przypatrz się swojemu życiu. Zobacz, gdzie jesteś. Zobacz, czym jesteś przyodziany i ubierz się w białe szaty, by na jaw nie wyszła haniebna nagość twoja. Niesamowity kontrast. Niesamowita Boża łaska, która pozwala nam czerpać z tego źródła, z tego dobrego źródła. Wszystkich, którzy miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy, upamiętaj się. Nie zawsze lubimy, gdy coś nas dotyka. Nie zawsze lubimy, gdy coś na nas spada. Nie zawsze jest to przyjemne i miłe, ale w tym wszystkim nie jesteśmy sami. Pan Bóg w swym słowie mówi, że nie opuszczę cię. On zawsze jest blisko, na wyciągnięcie ręki. I czasami, gdy go nie słyszę, to tylko dlatego, że ja jestem zbyt daleko. To nie dlatego, że on gdzieś poszedł, że się oddalił. Ale obym był gorący albo zimny. Abym mógł być tym, który jest zachęceniem, tym, który jest ukojeniem, a nie tym, który po prostu jest letni i tylko jest gotowy, ażeby gasić wszystko to, co płonie, albo jest gotowy, ażeby dodawać łez tym, którzy płaczą. Jeżeli taki będę, jeżeli taki z nas każdy będzie, to Bóg mówi o nas jako o zwycięzcach. Bo każdy z tych listów kończy się takim niesamowitym stwierdzeniem, że zwycięzcy coś dam. I to jest niesamowitość tych listów. Będziecie mieli chwilę czasu, jeszcze raz przeczytajcie. Może ktoś was zna nawet na pamięć, a jeżeli nie, to przeczytajmy po prostu jeszcze raz, co zwycięzca otrzyma. Tu jest niesamowite zapewnienie, niesamowite słowo. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Ja nie wiem, czy jest lepsze miejsce. Ja nie wiem, czy jest miejsce, które mógłbym sobie wyobrazić, w którym chciałbym się znaleźć. Pan mówi, pozwolę mu zasiąść ze sobą, pozwolę ci zasiąść ze sobą na moim tronie. Na tronie Króla Królów. Jeśli tylko zwyciężymy, jeśli tylko wytrwamy, jeśli tylko będziemy posłuszni, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem na tronie Jego, tak i wy zasiądziecie ze mną. I to zachęcenie, kto ma uszy, niechaj słucha. Można mieć uszy, można nie usłyszeć, to wiemy. Wielokrotnie żeśmy to słyszeli. Ale jeżeli masz uszy do słuchania, to słuchaj, co Duch mówi do zboru, co Duch mówi do ciebie, do mnie dzisiaj przez to słowo. Może coś chce powiedzieć dzisiaj właśnie tobie, drogi bracie, droga siostro. Czy nie jestem letni? Bo myślę, że to jest najgorszy stan, patrząc na to słowo właśnie, w jakim chrześcijanin może się znaleźć. A może to się zdarzyć. Czasami ciężko się jest do pewnych rzeczy przyznać. Czasami ciężko jest nawet przed samym sobą przyznać, że się pogubiłem, że zrobiłem coś źle, że nie wyszło. Czasami przez to, że trudno się przyznać, trwamy w czymś, co nie jest dobre dla nas samych i dziwimy się, że dzieje się tak, a nie inaczej, a okłamujemy samych siebie. Czasami to, w jakim stanie się znajdujemy, będzie rzutowało na mój zbór, na mojego brata i siostrę. Ktoś kiedyś powiedział, to również bardzo mi się spodobało i pozwólcie, że jeszcze zacytuję. Jeśli chcesz być w cudownym zborze, to musisz być cudowny. Innej możliwości nie ma. Dlaczego? Dlatego, że ty tworzysz ten zbór. Co wnoszę do zboru? Co wnoszę swoją osobą, swoim zachowaniem? Może pracą, służbą? Co wnoszę do zboru? Czy dzięki tobie, dzięki mnie ten zbór jest cudowny? Czy jestem gotowy go wspierać w chwilach dobrych, jak i złych? Czy jestem gotowy wspierać mojego brata i siostrę wtedy, gdy potrzebuję wsparcia? Czy jestem gotowy, ażeby zapalić go do dalszej służby? Czy jestem gotowy przynieść ukojenie? Czy jestem gotowy tylko zgasić wszystko? Skrytykować i wyjść. Czy jestem gotowy coś wnieść? Coś, co spowoduje, że mój zbór, miejsce, w którym jestem, Kościół, będzie cudowny. Takim, jak go chcę widzieć. Takim, jak chcę, żeby był. Czy chcę w tym uczestniczyć i wziąć odpowiedzialność na siebie i ponieść ten ciężar? Ale Pan Jezus mówi, że to brzemię jest lekkie. On nigdy nie daje więcej na nasze barki, niż moglibyśmy unieść. Bo On jest łaskawy. On jest dobry. Może przyjdą trudne chwile, ale nigdy nie będziemy przez nie przechodzić sami. Jeżeli zaufamy, jeżeli to nie będzie tylko słowo na papierze, ale ono będzie mocno wyryte w nas samych. Bardzo często jest tak, że spotykamy się z letnością, z obojętnością na Boże Słowo. Często nie odnosimy tego słowa do swojego życia. Może często wydaje nam się, że jesteśmy już tak bardzo bogaci, że jesteśmy już na takim poziomie, że już nam wystarcza, niczego nie brakuje. A Pan mówi, że często jesteśmy biedni, ślepi i nadzy. Nasza wiara często się potyka, często się potykamy, często wiele rzeczy traktujemy powierzchownie. No tak, wiem, jest to zapisane, ale... I wiecie, sami się okradamy. Bardzo często, tak jest, tego doświadczyłem, że bardzo często sama wiedza na pewien temat nie wystarcza, gdy nie zacznę z tego czerpać, brać, odnosić do swojego życia. A Bóg przygotował dla nas ogrom błogosławieństw. Ja Cię nie opuszczę, Cię nie zostawię. Często grzebiemy wszystkie Boże obietnice w jakichś rytuałach, jakichś wyuczonych, odruchowych praktykach. Często nie pozwalamy, albo nawet nie chcemy wyjść z tej łodzi. Często może patrzymy na tego, który wyszedł i zastanawiamy się, no znowu się wyrwał. A brakuje nam odwagi, aby po prostu wyjść tak jak on, bo bezpieczniej jest w tej łodzi. A Bóg wzywa mnie, wyjdź na głębie. Nie będziesz tam sam, bo tam był Pan. I gdy jeden z nich wyszedł, to Pan na niego czekał. On tam był. A ci, myślę, w Łodzi myśleli swoje. Nie czytamy o tym. Wybaczcie, to jest moja taka po prostu abstrakcja na ten temat. Ale tam było bezpiecznie, tam było dobrze. I może myśleli, no, wyrwał się jak zawsze, poszedł. Może czasami tak jest. Może czasami tak myślimy, tak patrzymy. A Słowo Boże mówi, Bóg mówi, chcę, abyś był gorący. Chcę, abyś był zimny. Chcę, abyś był zachęceniem, abyś zapalał innych, chcę, abyś przynosił ukojenie. Nie bądź letni, nie siedź w łodzi. Wyjdź. Prawdziwa wiara, zaufanie, przepełniona Bożą miłością i Jego łaską, poprowadzi nas przez najtrudniejsze chwile. A jeżeli, przepraszam jeszcze raz, jesteś taką gaśnicą, zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się na chwilę, pomyśl o swoim bracie, o siostrze, pomyśl o tym, czego potrzebuje. Zauważ drugiego obok siebie, jego wkład, jego zaangażowanie, jego służbę, jego poświęcenie. i bądź gorący, albo bądź zimny, ale bądź, trwaj, wspieraj, bo myślę, że bardzo tego potrzebuje. A Bóg niech otworzy nam oczy, abyśmy mogli zobaczyć, jakimi mamy być. Potrzebujemy może czasami takiej ekonomicznej analizy SWOT. Istnieje taki termin w ekonomii jak analiza SWOT. To skrót od czterech angielskich słów i w tłumaczeniu mówimy o siłach, o słabościach i na drugiej szali są postawione okazje i zagrożenia. I porównanie tych elementów daje jakby obraz tego, jakie siły możemy wykorzystać, aby pokonać słabości, albo z jakich okazji możemy skorzystać, aby przezwyciężyć zagrożenia. I myślę, że tak abstrahując, można by to odnieść do swojego życia, mojego życia. Mogę tak zrobić taką analizę w moim życiu, ale jedna rzecz jest ważna w tym wszystkim. Aby zrobić ją w swoim życiu, a nie w życiu mojego brata i siostry. Amen.